No i tak sobie pograliśmy trochę, bardziej egzotycznie, w bardzo energetycznych rytmach. Czy Ameryka Południowa rzeczywiście tak brzmi, jak taka muzyka, jak ta muzyka, tam to słychać, tę muzykę? Bo rozmawialiśmy, mówiłeś na przykład, że jak w Dublinie się idzie do pubu, no to tam gra ich muzyka. U nas jak się idzie do pubu, to gra amerykańska, brytyjska, każda inna, tylko nie polska.
No to jest różnie, ale...
Jak jest w Ameryce Południowej słychać w przestrzeni tę muzykę taką gorącą?
Najfajniej to chyba było, jakbyśmy w Peru, w Arequipie, wtedy były finały Copa America. Mhm. No tak grali na ulicy, tam wielki festyn. No
działo się.
Działo się, fiesta. Działo się, fiesta była. Mimo, że Peru akurat przegrało w finale, ale i tak się cieszyli, nie?
Tak?
Bo byli pierwsza z finale od iluś tam dekad nawet chyba.
No, czyli już tym się cieszyli.
Tak, oczywiście, to było niesamowite. A jeżeli chodzi o inne miejsca, no gdzie ta muzyka zawsze w tle jest, nie? Ale to też jest tam dużo wpływów już takich, powiedzmy, nazwijmy to z globalnej północy, czy z zachodu, czy jak to teraz się nie nazywa.
No tak, tak jest. Świat jest jedną całością już.
Tak, więc ta muzyka jest. Jest tam ta muzyka lokalna. Oczywiście jechaliśmy, nie wiem, busikiem do Canyon Kolka, z jakąś tam wycieczką jechałem, to też ta muzyka była raczej lokalna w tle. Jakieś tam radio leciało, z radio muzyczką, to była ta lokalna.
A jak,
nie?
Canyon Kolka ci się podobał?
Nie, no niesamowity. No i kondory widziałem, co może się wydać dziwne, a są tak wielkie ptaki, znowu ja je widziałem, więc zdjęcie, które robiłem, które mam zrobione filmiki, to są mojego autorstwa i faktycznie one były tak duże, no bo to nawet do 3 metry z kawałkiem rozpiętych skrzydeł.
Tak, rozpięte skrzydeł, słuchaj, jak od tej ściany do tej ściany.
No, więc to jest tak, że to wszystko, że no trudno, żebym nawet ja nie zauważył.
Czyli krążyły gdzieś tam.
Tak, tak, bo na pewno zatrzymaliśmy przed miejscem, gdzie przed punktem widokowym, a to tam szliśmy sobie spacerkiem, faktycznie latały nad głowami. Ja podejrzewam, bo tam tego to nie było powiedziane wprost, ale oni tam jakieś odpady wyrzucają pewnie, żeby te kondory przyciągnąć, nie?
No tak, bo to atrakcja jest.
To są podinożercy, nie? Ale faktycznie było widać, i są majestatyczne, to trzeba przyznać.
Niesamowite,
nie?
Musi być niesamowite.
A Canyon Kolka jest piękny, po prostu jak się patrzy z góry, to jest niesamowite. Czy góry, tak jak powiedziałem, to, że czasami się opatrzają, jak się widzi każde kolejne góry, ale jak się stoi tam, to robi naprawdę wrażenie.
Radku, wróćmy do tego, o co prosiłam cię. Tak właśnie. Jak opowiedzieć zdjęcie osobie niewidzącej?
Tak jak ty je widzisz.
Poczekaj, to tak. Na środku jest drzewo, ma prosty pień, na górze jest taki pióropusz liści rozłożonych tak w lewo, w prawo i w każdym kierunku. To będzie palma?
A co to za zdjęcie? Skąd jest?
No z plaży na przykład, bo to jak wrzucałam na mój profil facebookowy zaproszenie na audycję na spotkanie z tobą,
to
wrzuciłam taką palemkę na plaży.
Na środku, nie wiem, rozłożyste drzewo na przykład, nie? A koło, nie wiem, koło niego mężczyzna albo kobieta. Może
za drzewem woda, morze piękne.
Tak.
Może, drzewo
właśnie,
na plaży.
Może
na
plaża, tak. Właśnie w ten sposób. Palma czy tam drzewo, morze, plaża. Osoba, jeżeli jest, na przykład, może nadać, że jest ubrana, nie wiem, czy z tryk kąpielowy, czy w krótkich spodenkach na tej
zasadzie. Czyli już idziemy w szczegóły.
Ale takie nie za duże, nie? Bo to akurat nawet aplikacje już teraz mówią, że ktoś jest, nie wiem, w okularach albo w nakryciu głowy, nie? Więc systemy do rozpoznawania zdjęć już też takie rzeczy mówią.
A jak góry opowiedzieć? A jak opowiedzieć Machu Picchu, którym byłeś?
No to ruiny po prostu, budynki, nie? No to tylko chyba tak się da.
I zielono dookoła.
No osobie niewidomej to i tak nic nie robi. Można powiedzieć, że zielono, ale to też dla osoby, która widziała kiedykolwiek, to tak, ale dla osoby, która nie widziała, to no, że dużo jest roślin może, tak, nie? Że jakieś są krzaki, drzewa.
I te rośliny są w takim kolorze, w jakim rośliny zazwyczaj są, czyli są zielone.
No, a góry, zdjęcie to, czy te systemy do rozpoznawania zdjęć mówią po prostu góry. A no dla mnie jest inaczej z górami, znaczy ja te góry widzę, nawet jeżeli może z odległości widzę je bez jakichś tam szczegółów, takich jakie widzą osoby widzące, albo jak na przykład ty w odpowiedniej korekcji okularów. Ale osoba, która jest niewidoma, to no góry to góry, ale czy to jej powie, jak te góry z daleka wyglądają? Może jakby dostała do ręki tyflografikę jakiegoś tam takiego krajobrazu, czy wytłoczony obrazek.
Co to jest tyflografika?
Wytłoczony obrazek.
Ach tak, czyli go dotykamy.
Tak.
I można jakby zobaczyć.
Rzeźba, coś takiego. Mm-hmm. No, to jakby zrobiła takie, nie, zdjęcie powiedzmy jakiegoś obrazka, znaczy, krajobrazu z gór takich czy innych, czy to jakiś szczyt na przykład górski, no to faktycznie można było to w jakiś sposób na tą tyflografikę przerzucić i nawet jakoś tą, zaznaczyć jakimś tam innym innym punktowaniem, że to jest na przykład czapa lodowa śnieżna, a tu są jakieś tam szare skały.
Śnieżna, czyli jest w bieli, ale ta biel też nie musi wiele
nie,
mówić.
Nie, to i tak. Jest, mm-hmm. Nie, to było to jak osobie niewidome nie robi po prostu, nie? Ale że to jest po prostu czapa śnieżna, wiadomo, po dotyku, po, nie wiem, po smaku osoby niewidome wiedzą, co to jest śnieg, że jest zimny, że jest bez smaku, że to po prostu woda i tak dalej. Ale no, mi się wydaje, że tylko w ten sposób. No, ja nie jestem osobą niewidomą jeszcze, więc trudno mi jakby pod tym kątem wyrokować, nie?
Aha, ale to szalenie, to ciekawe jest. Radku, ciekawa jestem bardzo, jak jeździsz po świecie, w bardzo różnych miejscach byłeś. Policzyłeś, ile już tych miejsc było?
To
czy
tak,
nie liczysz?
53 kraje na 4 kontynentach.
Wszystko jasne. Dobra, to gdzie najwięcej było takich rzeczy, jak na przykład coś, co stoi, taka makieta przed, no choćby Bazyliką Mariacką w Gdańsku, że mamy taką małą bazylikę przed bazyliką. W którym kraju najwięcej spotkałeś właśnie takich ułatwiających zwiedzanie, opowiadających o przestrzeni tej dużej w wersji mini?
Tego z reguły prawie nigdzie nie ma. Aha. Fajne były opisy w Braille'u też zrobione w amfiteatrze w Limassol na Cyprze. To tam wszystko było w Braille'u opisane.
Czyli sobie poczytałeś.
Nie było makiet, ale było wszystko opisane ładnie. No z tym czytaniem palcem to też nie mam praktyki, no bo póki co nie korzystam. Uczyć się uczyłem.
Trochę
ale...
rozbestwiony jesteś jeszcze widzisz.
Pani Helenka zaraz mi powie w głowie, albo usłyszę, ja ci zaraz zabiję.
Skrzyczy cię.
Tak, także no to a fantastyczna makieta miasta jest we Lwowie.
A.
To muszę przyznać na...
Całego miasta, czy tej czy
całego
starego miasta?
Całego centrum.
Czyli tej starej części.
Nie tylko,
nie?
Dookoła
bloki też
tam,
są,
jest uniwersytet i tak, to całe centrum jest na makiecie.
Gdzieś w centrum też?
Ona jest koło ratusza.
Ach tak, czyli centralna część.
Tak, więc tam, akurat jak byłem w zeszłym roku we Lwowie, to nocowałem właśnie na couchsurfingu i trafiło mi się, jak to mówię, jak ślepiej kurze ziarno, bo raz mój gospodarz, raz, że był przewodnikiem turystycznym.
O, bingo.
Dwa, mieszkałem 100 metrów, o 100 metrów od konsulatu polskiego.
Nie mam pytań.
A trzy, naprzeciwko szkoły dla niewidomych.
Wszystko jasne. Tak miało być.
Tak, i więc mnie zabrał do tej makiety, na pewno zabrał na wieżę. Aha. Powiedział, gdzie, co jest, skąd odejrzałem, jakie tam tramwaje czy trolejbusy, w którym kierunku, z tej wieży widokowej na ratuszu. I potem zaprowadzimy do makiety, więc ja obczajałem sobie, gdzie tam na tej makiecie jest ten uniwersytet, ta restauracja, w której już byłem. Gdzie...
Zapamiętałeś?
Tak, oczywiście. To
jest niesamowite.
No, my mamy tak zwane mapowanie w głowie. Aha. I my zapamiętujemy kierunki. I więc ja wiedziałem, gdzie jest tu taki załom ulicy i gdzie tam jest ulica pod kątem, którą mam iść, gdzie jak trafić do kasy biletowej na przykład, jak tam trafić do takiej, a nie innej restauracji, do której chciałem iść.
Genialne.
I wiedziałem, gdzie
jest
rekomendacja.
Czyli sobie podotykałeś tę makietę,
tak? Stałem tam chyba pół godziny, po oglądałem dłońmi dokładnie, okiem i dłońmi jednocześnie, biorąc takie punkty
charakterystyczne,
czyli tą główną arterię. Tam jest też ten pomnik. Pamiętam, jak się nazywa ten taki znany pisarz...
Może być, poczekaj, zastanawiam się, Lwowie Mickiewicz może być?
Nie, to taki ukraiński.
Taras Szewczenko?
Taras Szewczenki, tak.
Czyli to był charakterystyczny punkt orientacyjny.
Tak, no i wiedziałem, gdzie tam, ile przecznic z jedną stronę, ile przecznic z drugą. Jest Piwny Dim na przykład, to taka słynne miejsce, bo tam podają kawę przez Koglą Moglą. Nie poszedłem tam akurat na piwo, tylko na kawę z Koglą Moglą.
Dobra była?
Pyszna była.
Ach.
Potem szedłem na kawę z serkiem topionym na przykład.
I co?
Dziwnie smakowało, nie było złe.
Nie było złe,
tak powiem,
no proszę.
Zwrotu nie było. A z kolei w Drohobyczu to z kolei kawa z solą. No wiadomo, tam jest ta pozyskiwanie soli z wód solankowych. Też
jak smakuje kawa z solą?
Niezła była. To nie była to, tak jak już sobie mówiłem, nie była to etiopska kawa, ale...
Bo w Etiopii najlepsza.
Tak, no to jest kraj kawy, więc tak. Trudno, żeby było. Nie jestem aż takim typowym kawoszem, bo jednak najczęściej piję kawę z mlekiem albo teraz nawet z kakałem z powodów takiego jakby bilansowania magnezowego.
Magnez, tak.
Więc piję taką bardziej
mokkę. W każdym razie najlepsza makieta we Lwowie.
Tak, z tych, które widziałem, makiet miast. Aha. Jest też fajna makieta w Turynie. centrum miasta.
I to, też ją sobie zapamiętałeś?
Tak, znaczy tam akurat nie musiałem, bo koleżanka mi pokazała, bo ona mnie prowadza po mieście, więc nie miałem takiej potrzeby.
I miałeś
zupełnie
łatwo. Mhm.
Tak, ale we Lwowie to faktycznie sam się szwendałem i ta makieta była bardzo, bardzo pomocna.
Ale fajnie, włączałeś sobie mapę w głowie i po prostu
szedłeś. Tak, dokładnie tak to działa.
Niesamowite po prostu.
Plus nawigacja satelitarna teraz już, ale też ona nie zawsze dokładnie dobrze działa, bo w tych sprzętach z jabłuszkiem ugryzionym
tak.
Mapy są troszkę inne. Czy są też Google Mapsy, ale one nie są na tyle dobre dla pieszych. Znaczy jak się na nie patrzy, to te pewnie Google Mapsy są lepsze. Ale jeżeli ja używam tylko w wersji aktywnej z pomocą głosową, w sensie mi mówi, gdzie mam iść, no to mimo nie do końca dobrej jakości tych map Apple'owych, to jednak jako pomoc dla osoby chodzącej, to dla mnie są lepsze. Nie? Jeżeli mówi mi tam, że coś jest za 100 metrów, za 90, za 80, po tej stronie, a nie po tamtej i tak dalej, no to jest przydatne. Aczkolwiek czasami zawodzi, na przykład w Valparaiso wcale żadna nawigacja.
Że kłamie trochę? Że przekłamuje?
No w Valparaiso żadna nie mówiła mi dokładnie. Ciągle mi mówiła 2 kilometry, gdzieś tam chociaż przeszedłem już kilometr na przykład, więc nie aktualizowało się na bieżąco, więc ta nawigacja nie była zbyt pomocna. Nie?
Czyli to też trzeba z tymi gadżetami
ostrożnie. No jest to tylko języka za przewodnika, nawet jeżeli hiszpański twój jest biedny i wio, nie?
Czyli pytałeś ja po prostu, jak dojść.
Nasz papież, aleluja, idę do przodu, nie? No, nie ma siły, nie? No bo trzeba się pytać, no bo nie trafisz po prostu, nie?
No tak, dokładnie. A też zastanawiam się, bo wiesz, bywałeś w takich miejscach, gdzie dużo się w przestrzeni dzieje, że nie masz prostego chodnika i sobie idziesz i tam, nie wiem, jakaś latarnia od czasu do czasu, taka przestrzeń, która jest jakby poukładana, prosta, oczywista. Natomiast bywałeś w takich miejscach, gdzie przestrzeń wcale nie jest prosta i wcale nie jest oczywista. I ja się zastanawiam, jak sobie tam dawałeś radę.
A co masz konkretnie na myśli?
No wiesz, nie wiem, jakieś stoiska z różnymi rzeczami, jedzenie na ulicy,
kramy. No to patrzę, że coś sprzedają, kiedy się pytam, co mają na przykład.
No poczekaj, poczekaj. Ale jak się poruszasz w takiej przestrzeni, która ma dużo tych drobiazgów po drodze, gdzie jest ciasno, gdzie jest duży ruch.
No to było właśnie w Ameryce, ponieważ, bo tam sklep masz na chodniku.
No właśnie, o tym myślę.
Dla pieszego jest droga. No nic mi się
nie
stało.
To nam, zwyklakom widzącym jest czasem trudno tam się poruszać, przejść nawet, a co dopiero osobie, która no, musi być w tej przestrzeni jakoś poukładana.
No potem właśnie białego kija, poukładana. Bo który
i wtedy pomagają,
patrzeć
do
nogi, jak ograniczone pole widzenia, no to patrzę przed siebie, no to pod nogi już gorzej, no to wtedy kij służy temu, żeby
on cię po prostu prowadzi przez tę skomplikowaną przestrzeń.
Jest dziura albo właśnie coś tam, jakieś stoisko, ale jeżeli widzę, że już w większej odległości, że ludzie mają coś porozstawione, no to wtedy idę zdecydowanie wolniej i staram się jakby. Jeżeli jestem sam oczywiście, bo jeżeli jestem z kimś, no to albo ktoś mnie tam mówi, że mam iść tutaj, albo omiń to i tak dalej. A jeżeli jestem sam, no to staram się iść dużo wolniej i wtedy, no wiadomo, żeby komuś te stoisko nie wleść, albo...
No tak, no wiesz. Albo,
to strata przede wszystkim, bo już pomijam to, że miałbym nawet cały poprany pewnie czymś, jakbym w jakieś żarcie
wlazł. Jakbyś jakieś jedzonko uliczne na przykład. A powiedz mi, Radku, co ty tam jadałeś w tych różnych miejscach, bo ja też o smaki pytam. To gdzie najlepsze smaki były?
Chyba jednak, znaczy w Ameryce Południowej to tak były różne smaki. Niestety nie udało mi się spróbować kui, bo jednak tam raczej trzeba wcześniej to zgłosić.
To są
trzeba
kawie, zwane niegdyś świnkami morskimi, tak, dobrze myślę?
Tak, przygotować. A
one są drogie, wiesz?
No wiem, właśnie dlatego nas cena trochę przynajmniej odtręczyła. Poza tym tam było trzeba wcześniej zgłosić, żeby to zostało przygotowane odpowiednio. Mm-hmm. Więc to odpuściliśmy. Ale no przecież ceviche było fantastyczne, gdzie ja byłem oporny, trochę wszyscy zachwycali. Tak surowa ryba, tak nie bardzo. No sushi to zjem, ale tak...
Ale ceviche już nie bardzo. I co?
No było pyszne, naprawdę.
A gdzie najlepsze?
Nawet próbowałem, z kimśmy byli w Cusco akurat.
Ach.
To tam było i potem jeszcze w trakcie tej wyprawy na wycieczki na Canyon Colca, no to też tam w restauracji podawali ceviche, to też było dobre. A ze mną taki jest problem, że ja okej, widzę, że są jakieś restauracje, no, ale nie wiem, co to za kuchnia jest, no bo choć widzę szyld, to mój wzrok już nie pozwala mi jakby zrobić z tego tekstu i przeczytać, więc albo szukam jakiejś rekomendacji, albo idę z kimś, albo po prostu idę ulicą, tak jak to byłem w La Paz, chodziłem sobie tymi uliczkami, gdzie tam sprzedawali na tych wystawionych stragany z jedzeniem na ulicy i się pytam, co tam pani ma, ona mówi, że tu mam tam ziemniaki z mięsa na przykład. No to dobra, da pani. No.
I co, dobre?
No, dobre było, no albo raz tam dostałem kurczaka właśnie i zamiast ziemniaków było czekolad, to jest taka kukurydza duża. Z takiej dużej ziarna kukurydzy ugotowane zamiast ziemniaków na przykład.
Nie? Albo... Smakowało ci to też?
Tak, dobre to było. Albo przed ten tradycyjne plato, czyli to był taki talerz jakby ze wszystkim. Trochę ziemniaków, bo czasami ziemniak jest jako warzywo, nie? Mm-hmm. Po prostu. Więc jakiś tam kawałek buraka, kawałek ziemniaka, chyba kapusty trochę było, ryż i jakiś taki wyklopany na bardzo cienko kotlet i jajo osadzone najczęściej, nie? Mhm. I, no i tak byłam przykład, gdzie to było, w Copacabanie nad jeziorem Titicaca. Przyszedłem sobie i tak chodzę sobie i mówię, co tu macie? No, platon. No dobra, to nie będzie to platon, nie?
To poproszę.
No, było tanie, a potem nawet nie miałem drobnych, więcej to pani, dobra, to tam daj mnie, ile masz, nie? Bo miałem albo 1000, albo tych tam niższej waluty, albo chyba 100 tam, nie pamiętam. W każdym razie odpuścili mi tam jakieś te końcówkę w drobnych. No, albo potem spotkałem człowieka w hostel, to poszliśmy razem do jakiejś takiej miejscówki w La Paz, gdzie on wiedział, że tam jakieś można tanio zjeść, ale naprawdę bardzo nieduże pieniądze, dwudaniowy obiad i on tam już miał to obcykane, więc poszliśmy razem i tak po prostu, nie?
I zjedliście? I coś dobrego tam jadłeś? Co tam było dobrego?
Też oczywiście jakiś właśnie ryż. No nie, kuchnia boliwijska jest strasznie monotonna.
A co głównie? Ryż i no, dodatki, ryż, warzywa, mięso? Jakieś,
tak. Takie te dania są bardzo podobne do siebie. Mhm. Ale no, a w Indiach to co? No szedłem, widziałem stragan.
Ryż.
Nie, no to też, ale... też różne kary jakieś tam, ale takie jakieś snaki, jakieś takie, nie wiem, gotowane w tłuszczu, nazwijmy to pączki, ale niekoniecznie słodkie. Tego typu rzeczy, jakieś tam nudle z czymś, na przykład pani miała na straganie, czy tam pan...
Jadasz takie właśnie, korzystasz z takich stoisk na ulicy?
Oczywiście. Mm-hmm. One są w jakimś sensie najbezpieczniejsze, bo nawet jeżeli to nie zawsze wyglądało higienicznie, no bo wiadomo, tam rączki nie zawsze były czyste.
Raczej świeże,
ale też na świeżym, na oleju robione, na wrzątku, więc te bakterie, czy tam wirusy, czy jakieś inne paskudstwa po prostu były zabijane, więc dużo gorzej tam czasami przed windy jakiejś do restauracji, bo nie wiesz, czy ta woda, która jest w herbacie, jest z odpowiedniego miejsca, albo no tak. Nie daj Bóg, jak ci dadzą napój z lodem, to też nie wiadomo,
jaki to jest. Jaki ten lód jest, no właśnie, co w nim siedzi.
Nawet tam słyszałem, że ludzie potrafią szukiwać na tych butelkach teoretycznie zamkniętych, nie?
Aha, czyli kupujesz butelkowaną, ale ona tak nie do końca jest czysta.
W Afryce jest to samo niby, nie? Że niby nawet jest obwoluta, ale oni ponoć jakoś tam to wstrzykują, dlatego często sprzedają zamrożoną tę wodę, więc...
Kombinują jednym słowem.
Ale naprawdę się nie bałem gdzieś przy drodze, na przykład koziny na kijku, na przykład, nie? Gdzieś tam po drodze.
I co?
Pyszna była. Albo takie banany, które były na ruszcie robione i smakowały jak kasztany, nie? Także też było naprawdę. Nie, no, w Afryce to było takie specyficzne danie. Kurczę, nigdy nie pamiętam nazwy, ale takie jakby frytki z jajecznicą, czyli jakby jajowa smażona na właśnie taki bardziej omlet na patelni, w tym wrzucone frytki, nie?
I co?
Chipsy Mayo to chyba się nazywało. Aha. Jakoś tak. No dobre to było. To
dziwne, tak no, nie wiem, chyba bym się nie zdecydowała zrobić czegoś takiego, a to było dobre.
Tak. Albo takie rolo chyba to nazywali. To placek chapati, czyli po prostu taki naleśnik. Nazwalibyśmy też nawet to chyba tortillą. I w to włożone jajko sadzone, czy tam sadzone najczęściej, z pomidorami i kapustą, nie? Tak smażone razem wszystko i to zawinięte.
I też się to smakowało?
No, było to inne, nie? Ale nie było złe.
A co najbardziej egzotycznego dane ci było zjeść?
Szarańcze.
Jak smakuje szarańcza?
Jak chipsy. Bo to było w głębokim oleju smażone, ja smakowało jak chipsy. No, to
takie
było...
ziemniaczane chipsy?
Co na pewno z ziemniakami, ale było chrupiące i jakiś to miało taki właśnie posmak, no, to było, ale było bardzo dobre. Jest to bardzo drogie, bo tam mówię, że to musi być świeże, bo musi być danego dnia zrobione nawet w ciągu tam paru godzin, bo to ponoć to może być szkodliwe, nie? Więc jakby to tak...
Ach, szarańcza.
No, owoce też jakieś...
A właśnie, a owoce z kolei też jakieś takie, których u nas na przykład nie ma, dane ci było?
Teraz już większość jest sprowadzone. Pamiętam, że jadłem na Maderze, co to było? Coś tam wyglądało krzyżka takie, to był chyba owoc... filo albo rododendrona, zawsze to mylę.
Aha.
To też było inne, ale też bardzo dobre. No i te nasiona hibiskusa, to też w Afryce jedliśmy, nie?
I dobre było.
To tak się, jak cukierki się trochę ssaliśmy, potem wiadomo się wypluwa, no bo to tak jest tylko na chwilę, nie? Albo aha. Pestki otwartego, świeżego orzecha kakaowego, nie?
Z kakaowca.
No, taki wielki, on ma takie pestki w środku, które potem oczywiście się suszy.
No tak,
z tego takiego meszku się, nie wiem, tego meszku się pozwala, ale jak właśnie jest to świeże, to ten taki meszek, który jest na tych pestkach, właśnie taki ma posmak landrynkowy. To też było takie orzeźwiające.
Landrynkowy, no proszę.
Taką
mamy porę obiadową, to możemy o tym jedzeniu jeszcze porozmawiać, bo tak, wiesz... błysk wokół masz, jak mówisz o jedzeniu, Radko,
no,
to muszę powiedzieć.
No, waga też jest odpowiednia w tym momencie, trzeba było zgubić parę kilogramów.
Nie narzekaj.
Ale, no nie, nie narzekam. To
ale świat też smaczny jest.
Oczywiście,
to
że
jest
tak,
fajne.
tak.
To gdzie najbardziej ci smakowało jedzenie? Tak podsumowując?
No,
Ameryka
tak,
Południowa?
Jeżeli chodzi o egzotykę, to chyba Indie.
Indie?
Chociaż było pikantne, a nawet jak często prosiłem o niepikantne, to i tak było lekko pikantne.
To i tak pikantne, no właśnie.
A w Europie, ja wiem, chyba jednak Włochy.
Ach. I tym smacznym akcentem kończymy nasze spotkanie. To było cudowne. Przeżycie, ja doświadczenie, wspaniała podróż. Wiele miejsc odwiedziliśmy. 4 kontynenty, sami państwo słyszeli. I kilkadziesiąt krajów. Bardzo ci dziękuję, Radku, za to spotkanie. Dużo się nauczyłam i myślę, że państwo też dużo się nauczyli od ciebie. Tego pozytywnego, takiego słonecznego patrzenia na świat, na ludzi, na życie. To jest wspaniałe, inspirujące. Bardzo ci dziękuję za to.
Ja również tobie dziękuję za zaproszenie i z tego miejsca dziękuję wszystkim, którzy do tej pory mieli nieszczęście, albo szczęście ze mną podróżować, bo różnie to bywało.
Ach, myślę, że
i w duecie, jak i ekipowo, tak i przyjaciół pozdrawiam z tego miejsca.
Ja myślę, że to nie było nasze ostatnie spotkanie. Także Radek Sprawka, po pierwszym spotkaniu z państwem dziękuję bardzo i państwu także dziękuję za przemiłe towarzystwo i za urocze SMS.